Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Macroeconomics to podręcznik akademicki z ekonomii, przygotowany przez Campbella R. McConnella, Stanleya L. Brew i Seana M. Flynna. Wydanie 21, opublikowane przez McGraw-Hill w 2017 roku, należy do długo rozwijanej serii wykorzystywanej na kursach wprowadzających do ekonomii. Książka nie jest manifestem jednej szkoły myślenia ani opisem bieżącej polityki gospodarczej. Jej celem jest nauczenie, jak analizować gospodarkę jako całość, posługując się uporządkowanymi definicjami, modelami, wykresami i przykładami. Autorzy zaczynają od ograniczoności zasobów, wyboru i działania systemu rynkowego, a następnie przechodzą do typowo makroekonomicznych zagadnień, takich jak produkt krajowy. Wzrost, cykle koniunkturalne, bezrobocie i inflacja. Dalsza część przedstawia modele wyjaśniające poziom produkcji i cen oraz narzędzia polityki fiskalnej i pieniężnej. Ważną funkcją podręcznika jest pokazanie zależności między decyzjami gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, banków, rządu i sektora zagranicznego. To wprowadzenie do języka, którym ekonomiści opisują wahania aktywności gospodarczej i długookresowy dobrobyt. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ograniczoność zasobów jako punkt wyjścia do analizy gospodarki. Książka rozpoczyna analizę od podstawowego problemu ekonomii, czyli konfliktu między nieograniczonymi potrzebami a ograniczonymi zasobami. To ważne, ponieważ makroekonomia nie dotyczy wyłącznie wskaźników publikowanych przez urzędy statystyczne. Dotyczy też tego, jak społeczeństwo wykorzystuje pracę, kapitał, zasoby naturalne i wiedzę, aby wytwarzać dobra oraz usługi. Autorzy wiążą wybór z kosztem alternatywnym. Gdy zasoby trafiają do jednego zastosowania, nie mogą równocześnie służyć innemu celowi. Ta zasada pomaga zrozumieć zarówno decyzje pojedynczych podmiotów, jak i dylematy publiczne, np. wybór między bieżącą konsumpcją a inwestycjami zwiększającymi przyszłe możliwości produkcyjne. Omawiany jest także system rynkowy i obieg okrężny dochodów. Gospodarstwa domowe oferują czynniki produkcji, otrzymują dochody i kupują dobra, a przedsiębiorstwa organizują produkcję oraz wypłacają wynagrodzenia. Rząd, instytucje finansowe i handel zagraniczny rozszerzają ten podstawowy obraz. Dzięki temu czytelnik widzi, że wydatki jednej grupy są dochodem innej. Zmiana skłonności do wydawania, opodatkowania lub inwestowania nie pozostaje więc prywatną sprawą jednego uczestnika rynku, lecz może wpływać na łączny popyt, zatrudnienie i tempo aktywności gospodarczej. Fundamenty mikroekonomiczne służą tu jako konieczne przygotowanie do rozumienia zjawisk w skali całej gospodarki. Po drugie, PKB i dochód narodowy jako użyteczne, lecz niepełne miary wyników gospodarki, istotną częścią podręcznika jest wyjaśnienie, czym jest produkt krajowy brutto i jak mierzy się całkowitą produkcję gospodarki. Autorzy rozróżniają nominalne i realne wartości produkcji. Ponieważ sam wzrost cen może podnosić wartość wydatków wyrażoną w pieniądzu, nie oznaczając większej liczby wytworzonych dóbr i usług. Realny PKB pozwala zatem lepiej porównywać aktywność gospodarczą między okresami. Omawiane są podejścia do liczenia produktu, oparte na wydatkach, dochodach i wartości dodanej. Ich wspólny sens wynika z faktu, że końcowa produkcja jest zarazem czyimś wydatkiem i źródłem czyjegoś dochodu. Szczególne znaczenie ma unikanie podwójnego liczenia produktów pośrednich. Książka zaznacza również ograniczenia PKB. Wskaźnik nie ujmuje w pełni pracy wykonywanej poza rynkiem, nie rozstrzyga o podziale dochodów, jakości środowiska ani jakości życia. Nie czyni to z niego bezużytecznej miary, ale wymaga ostrożności w interpretacji. Czytelnik uczy się odróżniać pytanie o rozmiar produkcji od pytania o dobrobyt społeczny. Rozdział o rachunkach narodowych ma więc praktyczny wymiar. Pozwala krytycznie czytać wiadomości o wzroście gospodarczym, recesji i dochodach, zamiast traktować pojedynczą liczbę jako pełny opis kondycji kraju. Po trzecie, wzrost gospodarczy, cykle koniunkturalne oraz źródła bezrobocia i inflacji. Podręcznik rozdziela problemy długiego okresu od krótkookresowych wahań gospodarki. Wzrost gospodarczy oznacza zwiększanie zdolności do wytwarzania dóbr i usług w czasie. Autorzy łączą go z ilością i jakością zasobów,
akumulacją kapitału, postępem technologicznym, edukacją oraz instytucjami wspierającymi produkcję i wymianę. Taka perspektywa pokazuje, dlaczego trwały wzrost nie polega po prostu na jednorazowym zwiększeniu wydatków. Wymaga poprawy produktywności i możliwości podaży.
Obok tego książka omawia cykle koniunkturalne, czyli naprzemienne okresy osłabienia i ożywienia aktywności. Spadek produkcji może ograniczać zatrudnienie, dochody i wydatki, co wzmacnia osłabienie poprzez sprzężenia w całej gospodarce.
Bezrobocie jest analizowane z rozróżnieniem jego form. Nie każda osoba poszukująca pracy pozostaje bez pracy z tej samej przyczyny. Dlatego znaczenie mają niedopasowania między kwalifikacjami a ofertami, zmiany strukturalne oraz niedostateczny popyt w okresie spowolnienia.
Inflacja jest przedstawiana jako trwały wzrost ogólnego poziomu cen, a nie zmiana ceny pojedynczego produktu. Jej skutki zależą m.in. od przewidywalności i od tego, czy umowy oraz dochody dostosowują się do zmian cen. Zestawienie tych zagadnień uczy, że polityka gospodarcza często musi reagować na napięcie między stabilizacją bieżącej aktywności a długookresowymi warunkami rozwoju. Po czwarte, model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży do wyjaśniania produkcji oraz cen. Centralnym narzędziem analitycznym przedstawianym w książce jest model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży. Zastępuje on analizę pojedynczego rynku spojrzeniem na całkowitą produkcję i przeciętny poziom cen w gospodarce. Zagregowany popyt obejmuje wydatki konsumpcyjne, inwestycje, zakupy rządowe oraz eksport netto. Każdy z tych składników może się zmieniać z innych powodów.
Niższe stopy procentowe mogą sprzyjać części wydatków finansowanych kredytem. Większa niepewność może osłabiać inwestycje, a zmiany zagranicznego popytu wpływają na eksport.
Zagregowana podaż pozwala z kolei rozważać, jak przedsiębiorstwa reagują na zmiany popytu, kosztów i dostępności zasobów.
W krótkim okresie gospodarka może zwiększać produkcję bez natychmiastowego pełnego wzrostu cen, zwłaszcza gdy istnieją niewykorzystane moce i bezrobocie.
W miarę zbliżania się do granic możliwości produkcyjnych presja cenowa może jednak rosnąć. Model nie ma dostarczać mechanicznej prognozy dla każdej sytuacji.
Jego wartość polega na porządkowaniu przyczyn zmian. Czytelnik może odróżnić szok popytowy od szoku podażowego, a następnie przeanalizować, dlaczego oba mogą podnosić ceny, lecz wywoływać odmienne skutki dla realnej produkcji i zatrudnienia. To rozróżnienie jest kluczowe dla oceny odpowiedzi rządu i banku centralnego.
Na koniec, polityka fiskalna i pieniężna oraz znaczenie opóźnień w stabilizowaniu gospodarki. McConnell, Brew i Flynn przedstawiają politykę makroekonomiczną jako zestaw narzędzi, a nie jako prostą receptę na każdą recesję lub inflację. Polityka fiskalna obejmuje decyzje o wydatkach publicznych i podatkach.
Może oddziaływać na łączny popyt bezpośrednio przez zakupy rządowe oraz pośrednio przez dochód rozporządzalny gospodarstw domowych i warunki działania przedsiębiorstw. Książka wyjaśnia także mechanizm mnożnikowy, według którego początkowa zmiana wydatków może uruchamiać kolejne rundy dochodów i zakupów. Skala tego procesu zależy jednak od skłonności do konsumpcji, podatków, oszczędności, importu i innych odpływów z obiegu.
Polityka pieniężna jest analizowana przez rolę banku centralnego, podaży pieniądza, systemu bankowego i stóp procentowych.
Jej zamierzeniem może być wpływanie na warunki kredytowe, a w konsekwencji na wydatki oraz presję inflacyjną.
Autorzy nie przedstawiają tych instrumentów jako natychmiastowych i bezkosztowych.
Rozpoznanie problemu wymaga czasu. Uchwalenie działań fiskalnych może być opóźnione, a reakcje gospodarstw domowych oraz firm są niepewne.
Zbyt silne pobudzanie może nasilać inflację, natomiast nadmierne ograniczanie popytu może pogłębiać spowolnienie.
Ugięcie podręcznikowe rozwija więc umiejętność oceniania kompromisów, ograniczeń instytucjonalnych i skutków ubocznych decyzji publicznych. Podsumowując,
Macroeconomics będzie szczególnie użyteczna dla studentów rozpoczynających kurs makroekonomii, osób przygotowujących się do zajęć z ekonomii oraz czytelników,
którzy chcą rozumieć wiadomości o PKB, inflacji, stopach procentowych i bezrobociu w bardziej uporządkowany sposób.
Nie zakłada, że odbiorca ma już zaawansowane przygotowanie matematyczne.
Zamiast tego prowadzi od podstawowych pojęć, takich jak wybór i mechanizm rynkowy, do modeli służących analizie całej gospodarki.
Praktyczna korzyść polega na zdobyciu języka pozwalającego oddzielać zmianę cen od wzrostu realnej produkcji. Przejściowe wahania od długookresowego wzrostu oraz deklarowany cel polityki od jej prawdopodobnych ograniczeń. Intelektualnie książka uczy myślenia zależnościami.
Wydatki, dochody, zatrudnienie, kredyt, podatki i handel zagraniczny nie są odrębnymi tematami, lecz elementami jednego systemu.
Na tle wielu krótszych wprowadzeń wyróżnia ją szeroki, tradycyjny zakres materiału oraz silne powiązanie definicji z wykresami, modelami i zadaniami dydaktycznymi.
21. wydanie było też projektowane do pracy z narzędziami cyfrowymi wydawnictwa, w tym interaktywnymi wykresami i adaptacyjną nauką.
Nie jest to lektura oferująca jedną efektowną interpretację gospodarki. Jej wartość wynika raczej z metodycznego budowania aparatu pojęciowego,
który pozwala samodzielnie oceniać konkurujące diagnozy ekonomiczne i rozumieć, dlaczego proste odpowiedzi na złożone problemy makroekonomiczne bywają zawodne.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Campbell McConnell, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.